Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek nawiązał w cotygodniowej katechezie do trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież zaznaczył, że początkiem wiary chrześcijan jest chrzest święty oraz wymagania, jakie pociąga za sobą. Miłosierdzie Boże działające we chrzcie świętym, jak mówił papież, jest silniejsze od wszelkich podziałów. Niestety wszyscy doświadczamy egoizmu rodzącego podziały, zamknięcia i pogardy, mówił Ojciec Święty. Dlatego wyjście na nowo od chrztu świętego oznacza odnalezienie źródła miłosierdzia, źródła nadziei dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest wykluczony z Bożego miłosierdzia, podkreślił Ojciec Święty.
My wszyscy, chrześcijanie, ze względu na łaskę chrztu świętego, otrzymaliśmy Boże miłosierdzie i zostaliśmy przyjęci do Jego ludu. Wszyscy, katolicy, prawosławni i protestanci, tworzymy królewskie kapłaństwo i lud święty. Oznacza to, że mamy wspólną misję, którą jest przekazywanie miłosierdzia otrzymanego od innych, począwszy od najuboższych i opuszczonych. Podczas tego tygodnia modlitwy prośmy, abyśmy my wszyscy, uczniowie Chrystusa, znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca aż po krańce świata.
Papież pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, powiedział:
serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas tego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan prośmy Chrystusa, abyśmy wszyscy jako Jego uczniowie, świadomi zakorzenienia w Jego miłości przez sakrament chrztu, znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca aż po krańce świata. Niech Wam Bóg błogosławi.
Na zakończenie wierni wspólnie z Ojcem Świętym odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Nie milkną komentarze po wtorkowej debacie w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce. Eksperci podkreślają, że głównym przegranym jest Platforma Obywatelska, która zaangażowała się po stronie Komisji Europejskiej. Słabo wybrzmiały także argumenty Europejskiej Partii Ludowej. Pozytywne oceny zebrała premier Beata Szydło, która reprezentowała Polskę podczas debaty. Politolog dr Agnieszka Łukasik-Turecka podkreśliła, że wizerunkowo szefowa polskiego rządu wypadła dobrze, była przygotowana, a wyborcy mogli usłyszeć wyjaśnienia w sprawie kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Być może właśnie tego zabrakło wcześniej, tutaj na arenie Polski, na polskiej scenie politycznej, takiego rzetelnego, spokojnego, skumulowanego przedstawienia swoich racji, czy wyjaśnienia, dlaczego w takim tempie, dlaczego w taki sposób i dlaczego akurat te działania są podejmowane przez aktualnie rządzących.
Politolog profesor Piotr Niwiński podkreślił, że największym przegranym debaty jest Platforma Obywatelska, która przez lata szczyciła się dobrymi kontaktami z Parlamentem Europejskim. Profesor wskazał, że z wypowiedzi europosłów wynika, że Unia nie wie, co naprawdę dzieje się w Polsce.
W tej chwili do europarlamentarzystów trafiły takie podstawowe informacje odnośnie zmian, które się toczą, tego co PiS zastało i co próbuje zrobić i wyraźnie wskazuje, w jakim kierunku zmiany będą szły. Okazuje się jednak, że Platforma nie jest w stanie wpłynąć na Parlament Europejski odnośnie tego, co się obecnie dzieje, odnośnie sprawy Polski. Mimo że oficjalnie mówi, iż nie będzie zajmowała żadnych głosów, że nie będzie się wewnętrznych sporów politycznych przenosiła na forum Parlamentu Europejskiego, wyraźnie widać, że albo jest całkowicie bezsilna, albo rzeczywiście to wychodzi z inspiracji Platformy Obywatelskiej, która jest na rękę wzmocnienie własnej pozycji. W walce w kraju przegrała, próbuje uzyskać coś jeszcze na forum Parlamentu Europejskiego.
Debata w Parlamencie Europejskim pokazała Europie, że w Polsce nie ma zagrożenia dla demokracji, podkreślają z kolei posłowie PiSu. Politycy PO uważają, że rząd PiSu stawia się wśród eurosceptyków, zamiast być partnerem, stał się problemem Unii. Natomiast poseł Marek Jakubiak z ruchu Kukiz 15 dziękuję europosłom z innych państw unijnych za obronę Polski.
Parlament Europejski to nie jest tylko Komisja Europejska. Okazało się, że pan Schulz jednak ma problem z Polską. Widać wyraźnie, że członkowie Komisji Europejskiej byli nastawieni zero-jedynkowo, ale Parlament Europejski okazało się, że to nie tylko notable, to są również posłowie, którzy stanęli za Rzeczypospolitą murem i chcemy powiedzieć, że jak przyjdzie czas, oby nie nadszedł, ale jeżeli przyjdzie czas na to, żeby wesprzeć naszych sąsiadów, Francuzów, Czechów, Węgrów, to wtedy również przyczepimy sobie kartkę: jestem Czechem, jestem Francuzem, jestem Węgrem.
Komentarze płyną także ze Strasburga. Wśród europosłów pojawiło się także wiele pytań w sprawie ewentualnej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski, mówi Dawid Nachajowski.
Debata w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce nie była koniecznością, ale skoro już miała miejsce, to premier polskiego rządu wypełniła swoje zadanie. Takie opinie słychać było dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Niektórzy biorą pod uwagę jednak scenariusz, w którym głosowanie nad rezolucją dotyczącą Polski odbyć by się miało na początku lutego. Pod punktem sytuacja w Polsce w porządku obrad sesji zaznaczono głosowanie odbędzie się podczas pierwszej sesji lutowej. Co ciekawe, profesor Ryszard Legutko podkreślał dzisiaj, że konferencja przewodniczących nie zdecydowała o wprowadzeniu do punktu obrad rezolucji o Polsce.
Z tą rezolucją to jest dość ciekawa historia, dlatego że na konferencji przewodniczących nie było mowy o żadnej rezolucji. Nagle pojawiła się w sposób tajemniczy. Też jest interesujące, kto tę decyzję podjął.
Więcej szczegółów z pewnością dowiemy się po kolejnej konferencji przewodniczących. Z kolei, jak mówi była minister spraw zagranicznych, europoseł Anna Fotyga, po wczorajszym wystąpieniu premier Beaty Szydło dobry wizerunek Polski był naprawdę widoczny.
Te argumenty pani premier trafiały. One były ważne, istotne. Ci, którzy bardzo krytykowali, też w oczywisty sposób kierowali się względami politycznymi. Smutne jest, że na forum Parlamentu Europejskiego słyszałam ze strony naszych kolegów pokrzykiwania, które wtórowały tych głosom. Pozostawię to bez komentarza.
Kolejna sesja plenarna rozpocznie się już 1 lutego w Strasburgu. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Wtorkowa debata w Parlamencie Europejskim, transmitowana przez telewizję Trwam, odbyła się w związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej, które dotyczyły reform polskiego rządu, m.in. nowelizacji ustawy o Trybunale oraz ustawy medialnej. Kancelaria premier Beaty Szydło sprawdzi wielkość zatrudnienia w państwowych urzędach. Członkowie Centrum Oceny Administracji będą sprawdzać m.in. czy w jednostkach administracji publicznej nie ma przerostów zatrudnienia. Swoją gotowość do uczestnictwa w podobnym audycie zgłaszają związkowcy. Poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Administracji podkreśla, że podczas rządów koalicji PO-PSL doszło do znacznego wzrostu biurokracji. Analiza polskiej administracji ma ukazać jej kondycję i trapiące bolączki.
To jest ta właśnie dobra zmiana, bo my zapowiadaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że będziemy wysyłali fachowców i że będziemy ograniczali koszty. Tutaj są dwie kwestie. Jedna to jest rozrost, a druga sprawa to jest jakość, bo dzisiaj urzędnik jest spętany masą przepisów i w zasadzie, jeżeli ma podjąć jakąś decyzję, która wykracza poza standard, a jest zgodna z interesem obywatela czy przedsiębiorcy, to on woli jej nie podejmować. Woli być zachowawczy. W ten sposób blokuje przedsiębiorczość, przedłuża czas załatwiania spraw, a więc jest potrzebna uproszczenie, przegląd przepisów i dobór ludzi takich, którzy będą w swoich decyzjach kierować się interesem państwa, celami, które stawia rząd.
Przez ostatnie 8 lat liczba urzędników wzrosła o blisko 50 tysięcy. Obecnie w Polsce zatrudnionych w administracji jest blisko 450 tysięcy osób. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła decyzję o uruchomieniu cyfrowej emisji programów radia publicznego. Z kontroli wynika, że zabrakło m.in. precyzyjnych terminów i jasno określonych źródeł finansowania cyfryzacji. Pierwsza faza wdrożenia, jak podkreśliła Izba, nie przyniosła sukcesu w wymiarze społecznym. Słuchalność wyspecjalizowanych programów radiowych była bliska zeru. Kontrolą objęto spółki radiofonii publicznej Polskie Radio, RDC i Radio Katowice w latach 2012-2015. Izba alarmuje, że część stacji nadaje programy w analogowej i cyfrowej technologii jednocześnie, ponosząc podwójne koszty. Najwyższa Izba Kontroli zaleca stworzenie narodowej strategii cyfryzacji, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u.
Precyzyjne określenie warunków cyfryzacji, terminów jej wdrażania i źródeł finansowania jest szczególnie istotne dla rozwoju rynku nadawców i publicznych, i prywatnych. Jest to także ważne dla słuchaczy, którzy będą podejmować decyzje o zakupie nowych radioodbiorników. Kluczowym czynnikiem decydującym o przebiegu i powodzeniu cyfryzacji radia w Polsce będzie stworzenie takiego dokumentu, który precyzyjnie określi m.in. stopień zaangażowania państwa w proces cyfryzacji, przewidywany termin i warunki wyłączenia emisji analogowej oraz wskaże źródła finansowania.
Izba zwróciła uwagę, że jednym z warunków powodzenia cyfryzacji będzie cenowa dostępność nowoczesnych odbiorników radiowych. NIK wnioskuje do premier o pilne podjęcie wraz z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji prac nad przygotowaniem i przyjęciem Narodowej Strategii Cyfryzacji Radia w Polsce. 15 kwietnia z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego w Poznaniu zbierze się Zgromadzenie Narodowe. Na uroczystości przybędzie blisko 1200 gości z Polski i z zagranicy. W uroczystym posiedzeniu wezmą także udział prezydent, rząd, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego. Będzie to wielkie wydarzenie, podczas którego prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
I w tym orędziu na pewno będzie mówił o naszej wspólnocie, o wspólnocie naszej historii, o wspólnocie naszej narodowej, o tym, jak należy tę wspólnotę budować i o tym, jakie zadanie przed nami politykami i przed Kościołem w budowaniu wspólnoty narodowej. I o tym pan prezydent mówi już podczas swojego orędzia po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. Będzie mówił o tym, jak jesteśmy związani spoiwem, to, że Kościół, że nasza historia jest spoiwem budowania wspólnoty obywatelskiej.
Nie można zrozumieć dziejów narodu polskiego bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie, wskazuje ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Obchodzić jubileusz Chrztu Polski to znaczy być świadomym swojej tożsamości chrześcijańskiej, świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku w czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym 9-letnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski opracowany przez sługę Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wysławianie Boga i dziękowanie Mu za chrzest Polski rodzi zaraz razem pytania o przyszłość. Jaka będzie przyszła Polska? Jaki będzie Kościół w naszej ojczyźnie za rok, za dziesięciolecia? Tego nie wiemy. Pozostaje w nas jednak pewność nadziei, która jest zawarta w znaku Chrystusowego Krzyża, w znaku miłości.
Po obradach uczestnicy będą mogli wysłuchać prawykonania przez Filharmonię Poznańską oratorium 966.pl skomponowanego na tę okazję. W Edynburgu odbyły się polsko-brytyjskie konsultacje ministrów obrony narodowej i spraw zagranicznych. Polskę reprezentowali ministrowie Antoni Macierewicz i Witold Waszczykowski. Rozmowy dotyczyły m.in. renegocjacji członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a także szczytu NATO w Warszawie i zwiększenia ochrony wschodniej flanki sojuszu. Jeszcze przed rozmowami minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że z Wielką Brytanią wiele nas łączy, zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak i w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo w tej części północnej Europy w tej chwili jest bardzo ważne. Dla nas jest również ważne, ponieważ za kilka miesięcy będziemy organizować w Polsce szczyt natowski, na którym liczymy zapadną istotne decyzje równające nasze bezpieczeństwo tej wschodniej flanki z resztą NATO. Również w sprawach Unii Europejskiej wiele nas łączy, dlatego że chcemy Unię modernizować, reformować według wielu propozycji, takich jak przedstawił David Cameron. Nam są bliskie poglądy takie, aby Unia była efektywniejsza, a jednocześnie tańsza, aby była bardziej konkurencyjna, a jednocześnie była bardziej zbiurokratyzowana.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz mówi, że konsultacje w Edynburgu będą spotkaniem bliskich sojuszników, którzy chcą, by szczyt NATO w Polsce przyniósł bezpieczeństwo i pokój w Europie.
Nie ukrywamy, że nasze dążenia tutaj są związane bezpośrednio ze stałą obecnością NATO wojskową na terenie Polski, z tym, żebyśmy nie byli dłużej traktowani jako kraj drugiej kategorii, tylko równoprawny członek NATO. Chodzi po prostu o fizyczne zagrożenie, którego trudno nie odczuwać, gdy się czyta najnowszą wersję strategii tak zwanej obronnej pana prezydenta Putina, czy gdy się obserwuje jego działania. Naprawdę Europa, naprawdę NATO musi być silnie obecne na wschodniej granicy swojej struktury.
Brytyjski minister obrony w wywiadzie zapowiedział wysłanie do Polski 850 żołnierzy na ćwiczenia Anaconda w czerwcu i kolejnych 150 na inne manewry we wrześniu, a także wysłanie latem na Bałtyk fregaty rakietowej HMS Iron Duke. Przed rozpoczęciem rozmów w Polsce ministrowie spotkali się ze szkocką Polonią i złożyli wieniec na cmentarzu polskim żołnierzy i lotników z czasów II wojny światowej oraz odwiedzili pomnik Niedźwiedzia Wojtka. Był to syryjski niedźwiedź brunatny, którego w kwietniu 1942 roku w Iranie przygarnęli żołnierze armii Andersa. Wojtek został wpisany na listę personelu 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii II Korpusu Polskiego. W środę rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos. W spotkaniu wezmą udział światowi przywódcy, a także liderzy biznesu. Głównymi tematami będą nowe technologie, kryzys migracyjny, terroryzm, nierówności społeczne i klimat. Oficjalne hasło tegorocznego forum to opanowanie czwartej rewolucji przemysłowej. Z punktu widzenia Polski najistotniejszym tematem jest kwestia migracji, podkreśla europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Doktor nauk ekonomicznych spodziewa się, że na wiosnę zjawisko nielegalnej migracji przybierze na sile.
Jeżeli w 2016 roku rozmiary tego zjawiska miały być podobne jak w tym, który się skończył, no to Unia Europejska zwyczajnie sobie z tym nie da rady. Więc to będzie oznaczało zamknięcie granic przez poszczególne kraje członkowskie, a więc no, zawieszenie albo rozpad strefy Schengen, a konsekwencją tego może być nawet rozpad Unii Europejskiej. To jest naprawdę bardzo poważny problem, niestety w dużej mierze spowodowany przez Niemcy. I nie widać dobrego rozwiązania w tej sprawie.
Światowe Forum Ekonomiczne organizowane jest corocznie w górskim kurorcie Davos od 1971 roku, by służyć jako pole do dyskusji o głównych społecznych i ekonomicznych problemach świata oraz metodach ich rozwiązania. Tegoroczne forum zakończy się w sobotę. Polscy szczypiorniści zrobili ogromny krok w walce o medal Mistrzostw Europy. Polscy piłkarze ręczni pokonali w Krakowie Francję, złotych medalistów świata i Europy 31-25. To był jeden z najlepszych meczów biało-czerwonych w historii. Bohaterów było wielu, ale nagrodę dla najlepszego gracza przyznano bramkarzowi Sławomirowi Szmalowi. To była fantastyczna gra, ocenia Krzysztof Miklas, komentator sportowy.
Sensacyjna, na dodatek bardzo wysoka, bo 6 bramkami wygrana polskich szczypiornistów z najlepszą drużyną świata ostatnich kilkunastu lat z Francją sprawiła oczywiście spore zamieszanie w świecie sportu. Wszyscy o tym mówią. Francuzi jakoś tego przeboleć nie mogą przyjąć do wiadomości, no ale stało się tak, jak się stało. Polacy faktycznie zgrali fantastycznie, no i teraz upatrywani są w gronie już zdecydowanych faworytów do medali. Zresztą taki cel Polacy mieli, bo są brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Teraz 3 dni przerwy, a potem kolejne potyczki z Norwegią, Chorwacją i Białorusią.
Do rundy zasadniczej Polacy awansują z dorobkiem 4 punktów. Zajęli pierwsze miejsce w końcowej tabeli grupy A. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.